Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry naszym słuchaczom.
Elżbieta Zubrzycka mówiła i mówić będzie przez najbliższe kilkanaście minut. Wracamy do tematu wypalonej mamy. To poważny problem, jak pani doktor powiedziała tydzień temu, też analizowałyśmy, co się na to składa. No wiele rzeczy, przepracowanie, nieodpuszczanie, niedelegowanie zadań i wiele, wiele, wiele innych. I pewnie o tym możemy przeczytać już w książce Wypalona Mama Shirley Ziegler, bo pani się na tej książce opiera głównie, tak?
Tak, dzisiaj omawiamy tę książkę Shirley Ziegler, Wypalona Mama. No i doszłyśmy do wniosku w poprzedniej audycji, że właściwie kobieta jest bardzo zestresowana. A żebyśmy jakby docenili i pozwolili tym mamom poczuć, że to, co się z nimi dzieje, jest naturalne, żeby nie miały do siebie o to pretensji, to zastanówmy się, jaka jest właściwie podstawowa reakcja na stres. No więc jest albo walka, albo ucieczka. I teraz jak się zachowuje mama, która jest bardzo zestresowana swoim trybem życia i już nie może podołać tym wszystkim swoim obowiązkom, które ma na barkach? Jeżeli jest osobą, która idzie w kierunku walki, to będzie atakować ludzi, wywoływać kłótnie, będzie ciągle wzburzona. No, nie jest to dobre dla dzieci, bo one też uczą się wtedy działać pod wpływem impulsów, bez przemyślenia i przesadnie. A druga forma reakcji w takim wypaleniu już macierzyńskim to będzie takie odpływanie, oddalanie się od źródła stresu. Zamykam się w pokoju i nie chcę was wszystkich widzieć i słyszeć. Ogarnia paraliż fizyczny i emocjonalny.
Takie trochę depresyjne stany, tak?
Tak,
mogą się pojawić.
Mogą, zdecydowanie. Ale przy tamtym też. Tylko, że będzie inaczej się to objawiało. I taka osoba jest zablokowana. Właściwie często nie może się poruszyć, odwleka wszystko. Powiedzmy, że dziecko spada z łóżka, sytuacja jest przerażająca, ale ona nawet nie jest w stanie tak ruszyć z miejsca do niego podejść i coś z nim zrobić. Bo to jest, kiedy zdrowo by było podejść, zobaczyć, czy coś się stało, czy nie, pogotowie i tak dalej. Jak się nic nie stało, włożyć dziecko w bezpieczne miejsce, a potem sobie zasłabnąć. Natomiast mama taka ucieczkowa być może najpierw zasłabnie, zanim temu dziecku pomoże. Bo to jest takie właśnie odsuwanie się od problemu. A dziecko z kolei takie mocno zestresowane, można po nim poznać, że mama jest wypalona, ale w kierunku właśnie ucieczki z nieruchomienia, bo takie dziecko w stresie, mówisz do niego, ono się wpatruje w ciebie i nie ma pojęcia, co ma zrobić.
Czyli jakby ono trochę przejmuje ten stres mamy,
no tak,
tak? Na siebie, rezonuje tym.
Nie walczy, nie ucieka, nie oddala się, tylko po prostu stoi sparaliżowany. No rozwiązaniem oczywiście na ten stres jest przede wszystkim to, żeby uzyskać trochę więcej czasu dla siebie. I zobaczmy, jak to się dzieje, że jeżeli my wchodzimy coraz głębiej w tą spiralę tego stresu, pewne rzeczy u nas się zmieniają. No dawniej miałyśmy bóle głowy, teraz mamy przewlekłe migreny. Kiedyś bolał nas czasem żołądek, teraz mamy na przykład bardzo ostre bóle albo tam zespół jelita drażliwego.
Czyli chronicznie nam się to dzieje, tak?
Dzieje nam się tak. Kiedyś się trochę podjadałyśmy od czasu do czasu, a teraz już idzie w kierunku otyłości. Byłyśmy drażliwe, ale wpadamy w furię. Dawniej mówiłyśmy złe rzeczy, a teraz zaczynamy bić. Kiedyś nie chciałyśmy, ale jednak ten seks był sporadyczny, a teraz w ogóle z niego rezygnujemy.
No spada libido zdecydowanie, tak?
Tak.
W takim chronicznym stresie.
Dawniej były nieprzespane noce, dziś bezsenność. Kiedyś był smutek, teraz depresja. Dawniej się martwiliśmy różnymi rzeczami, a teraz już mamy lęki. Dawniej byliśmy roztargnieni, a teraz mamy wyraźne kłopoty z pamięcią. U wypalonych osób rzeczywiście ciągle następuje zapominanie ważnych rzeczy. No w ten sposób organizm chroni się przed nadmiarem obowiązków, które wziął na siebie. No i od flirtu do romansu. I tu muszę powiedzieć, że trzeba na to zwrócić uwagę, że to nie jest romans, bo ja jestem niekochana. Mogę być bardzo kochaną żoną czy partnerką swojego partnera, ale to jest próba przerwania samotności.
I rutyny.
I pewnej rutyny. A nie, że to jest potrzeba miłości. Więc uświadommy sobie, że jeżeli nam zaczyna nas korcić, żeby gdzieś w tym internecie sprawiać sobie różne frajdy, takie jakimś flirtowaniem, czy to nie jest tak, że my jesteśmy po prostu bardzo samotne. Nie potrzeba nam zdrady małżeńskiej. Potrzeba nam koleżanki, z którą porozmawiamy, kogoś, z kim podzielimy się naszymi sprawami i więcej czasu dla siebie. I poprzednim razem mówiłyśmy o tym, skąd się bierze to wypalenie. Między innymi o tym, że bierzemy na siebie za dużo zadań, że robimy wszystko naraz zamiast po kolei, że nastawienie mamy takie, że nie dajemy sobie prawa do czasu dla siebie, no i wiele, wiele innych. Ale zwróćmy uwagę też na to, jak nasze życie zmieniły portale społecznościowe.
No tak, już o tym wspominałyśmy, że rzeczywiście mamy...
poprzednim razem.
Tak, tak, tak. Wypaczoną rzeczywistość, tak? Przez te portale często.
Ja muszę powiedzieć, że kiedyś jako młoda osoba byłam gdzieś na jakimś obozie. Wróciłam, wywołałam zdjęcia, które zrobiłam dzielnym aparatem Zorki i pokazuję mamie, a moja mama mówi, ale wy się tam mieli piękną pogodę. Ja mówię, mamo, lało przez 2 tygodnie. No ale oczywiście aparat wyciągasz wtedy, kiedy jest ładna pogoda. Prawda? Więc zupełnie nie trzeba jeszcze mediów społecznościowych, żeby zniekształcić rzeczywistość, ale teraz dopiero ją zniekształcamy. Zauważmy, że my się ciągle porównujemy z innymi i dlatego tutaj hasłem na teraz jest nie porównuj swojego wnętrza z cudzym zewnętrzem. To, co się dzieje z tobą, tylko ty wiesz. Inni się nie przyznają. Pokazują się od najlepszej strony. Ty myślisz, tak jest naprawdę.
Ci ludzie się po prostu sprzedają, bo na tym polega ich praca, tak? Taki celebryta, aktor, osoba znana, no jej zależy na tym, żeby ludzie widzieli jej najlepszą twarz, tak?
No tak, ale psia psiułka. Także będzie pokazywać swoje dobre strony, a nie co jej nie wyszło. Że dziecko płakało całą noc i ona ma teraz oczy podkrążone. Wtedy sobie na pewno selfie nie zrobi. Więc ten Facebook, Instagram i te wszystkie inne portale mają zdjęcia osób, które właśnie w tym momencie są zadbane, świetnie wyglądają, mają nadzwyczajne dzieci. I to budzi w nas wstyd. To jest okropna emocja, którą hodują w nas najpierw rodzice, potem religia, potem szkoła, potem rówieśnicy. Ciągle nas zawstydzają, wyśmiewają się z nas, lżą, poniżają. I ten wstyd, taka niska emocja, która nas obezwładnia, ona nie podaje rozwiązań. Ona w niczym nie pomaga, ona tylko dołuje. I ten wstyd nam towarzyszy, albo ta ma ładnie ubrane dziecko, a tamto dziecko powiedziało wierszyk na akademii, a tak dalej, i tak dalej. I przestajemy doceniać nasze dziecko, tylko zaczynamy porównywać. Na pewno dobrze nie wypadnie, bo będziemy porównywać z tymi, którym akurat wyjątkowo coś się udało, na tyle, że warto było wziąć telefon do ręki i zrobić zdjęcie. Jest parę typów użytkowników mediów społecznościowych, którzy wywołują w nas szczególne poczucie winy, wstydu i tego, że my jesteśmy gorsi. No więc po pierwsze chwali pięty. To są osoby, które chcą, żeby wszyscy widzieli, jacy oni są wspaniali. Opisują swoje osiągnięcia, prawdziwe lub przesadzone. Chwalą się osiągnięciami dzieci, własnymi sukcesami. No ale między tymi sukcesami jest całe mnóstwo porażek, a tymi się nie chwalą.
No tak, to jest główny odbiorca i też bohater Facebooka. Proszę wejść na Facebooka. Nie wiem, czy pani doktor kiedyś była i widziała. No to cały zestaw mamy tam.
Kolejny przykład, poszukiwacz uwagi. Trzymajcie za mnie kciuki. Zobaczcie, właśnie zrobiłem coś niesamowitego. No i jak zaraz w życiu zrobił coś niesamowitego, to zaraz będziemy o tym wszyscy wiedzieli. Propagator. Wciąż promuje jakiś swój styl życia, zna się na ubiorach, a może na pomadkach, a może ma jakieś ulubione zespoły. Myślimy sobie, tak, inni to mają zainteresowania, a ja to nic. Szczególarz. Publikuje nieistotne szczególiki ze swojego życia. No ktoś pięknie sobie pomalował paznokieć, a ktoś inny ugotował zupę pomidorową. Na pewno lepszą pomidorową od mojej. Ja to nie umiem sobie tak paznokci pomalować. Ale on umie tylko malować paznokcie, albo tylko gotować pomidorową, a nie umie tego, co my umiemy.
Ale my już tego nie widzimy, tak? My się skupiamy na tym, czego nam brakuje. Tak.
Tak. No kronikarz rodzinny. Publikuje ciągle zdjęcia z tego, co się udało w rodzinie. No pewnie. Zawsze nam się coś udaje. Zobaczmy, co nam się w naszej rodzinie nie udało, a nie porównujmy się, no tak, oni to zabrali dzieci do lasu, bo mają samochód, a ja to dzieci nie zabrałam do lasu, jestem do niczego matką. Więc przez to porównywanie się my się strasznie dołujemy. Więc nie róbmy tego. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy doceniali siebie, doceniali jakieś swoje postępy. Na przykład dawniej byle co wydzierałam się na dzieci, a dzisiaj już wiem, jak rozegrać sprawę, żeby spowodować, żeby zrobiły to, co ja chcę, bez krzyczenia na nie. Umiem z nimi rozmawiać, daję im możliwość wyboru, czy chcesz czerwone skarpetki, czy zielone. I on mówi, że chce czerwone, a nie pytam, czy chcesz skarpetki. Nie chcę skarpetek. Znajduję sobie sposoby na dzieci. Jak rozmawiam ze znajomymi, to oni mi też pomagają. Widzę też, jak oni mają sprytne sposoby na swoje dzieci. Uczymy się, prawda?
No właśnie, więc przede wszystkim chyba taka rada, żeby nie patrzeć na to, czego nam brakuje, tylko to, co mamy, to, co potrafimy, żeby się cały czas dowartościowywać, tak? Budować swoje silne ja.
I mówić o swoich trudnościach z innymi i powodować, żeby oni mówili, tak, ja też tak się czuję, mi też jest z tym trudno, no choć wymyślimy, co na to poradzić, tak? I to wtedy jest jakiś krok do przodu. Więc Więc to, o czym mówiłyśmy w poprzedniej audycji, do tego zachęcam, żeby wrócić te różne sposoby na wypaloną mamę. Ale jeszcze jedna rzecz jest, która jest ciekawa. Co, jeśli zauważamy pewne zmiany w zachowaniu naszych koleżanek czy przyjaciółek, po czym rozpoznać, że one są wypalone i może im wtedy albo trzeba dać książkę do ręki, albo wysłać do jakiegoś terapeuty, czy porozmawiać z nimi, co robią, że nie dają już rady ciągnąć życia tak, jak go sobie zorganizowały.
I od razu przypomnę, jaką książkę można by podsunąć, tak? Wypalona mama, Sheryl Ziegler.
Tak.
To o tej książce dzisiaj rozmawiamy i ona jest podstawą tutaj do tego, co pani doktor mówi.
Bo u naszej koleżanki rozpoznamy to wypalenie po tym, że na przykład nie odpowiada na telefony. Dzwoniliśmy, nie odzwania. To nie w jej stylu. Stała się oschła. Zmienił się styl jej SMS-ów. Krótko i nie nawiązuje jakby kontaktu. Wydaje się bardziej zmęczona niż zwykle. Narzeka więcej niż zwykle. Też w jakichś aspektach bardzo mocno się zmieniła. Na przykład z milczącej na gaduły. Albo z gaduły na milczącą. Była osobą towarzyską, a nagle zrobiła się odludkiem. I to nie wiadomo, czemu się to wszystko dzieje, bo nic się w jej życiu nie wydarzyło. No bo oczywiście, jeżeli straci najbliższą osobę, to oczywiście człowiek jest w żałobie i zmienia się. Ale tutaj nic się takiego nie wydarzyło. Nie było jakiegoś stresora, a taka zmiana w tej osobie. Unika rozmów, spotkań, woli SMS-y niż pogadać. Nie obrażajmy się.
Właśnie, bo my często bierzemy to przeciwko sobie, tak? Nie zastanawiamy się nad tym zachowaniem, że ono wynika właśnie może z przemęczenia, z wypalenia, z kompletnej utraty siły, tak? Potrzebuje wsparcia,
pomocy,
tak?
Wsparcia.
A ten oschły ton na przykład bierzemy, o, jaka ona jest niemiła dla mnie, co jej się stało, nie będę z nią rozmawiać.
A ona po prostu już nie ma siły
ona
gadać.
Ona nie ma siły gadać, tak.
Czasem tak jest. Ja myślę, że każda mama, która się na dokładkę dzieliła na przykład dom z pracą, pamięta takie momenty, kiedy naprawdę brakowało tchu, żeby sformułować zdanie. Już lepiej napisać SMS-a, bo rozmowa też wymaga emocji, zaangażowania się, posłuchania, co się dzieje u drugiej osoby. Nie ma się już na to siły.
Ale też może warto powiedzieć, słuchaj, nie mam siły. Nie odbieraj tego personalnie. To, że nie rozmawiam, mało mówię, jestem wyczerpana.
Ale tu pani prosty mówi komunikat. Jak ta książka, pani redaktor, że otwierajmy się, mówmy szczerze o naszych trudnościach. To nie jest powód do wstydu, to jest zupełnie naturalne. A jeżeli sobie to uświadomimy i nazwiemy, to znajdziemy też sposoby na to, żeby sobie pomóc. Albo obalić lęki, które mamy, że jak nie będziemy robić wszystkiego same, to nas porzucą, bo już nas kiedyś ktoś porzucił. Czy jakieś inne rodzaje przymusów, które mamy w sobie. Że musimy właśnie nasze dziecko wozić na te wszystkie dodatkowe zajęcia, bo inne mamy wożą, to moje nie może być gorsze. Więc znowu usiłowanie doskoczenia do jakichś poprzeczek. Ale czy to dobrze robi naszemu dziecku? Czy ono prosi, żeby pójść jeszcze szósty raz w tygodniu na balet? Czy ono mówi, że ono nie chce chodzić na balet? Słuchajmy dziecka i zobaczmy, co jest dla niego dobre. Życie jest długie. Ono dużo rzeczy zdąży się nauczyć w tym życiu. Nie musi się nauczyć wszystkiego, jak ma 4, 5 czy 6 lat.
Pani doktor, pani też tutaj poruszyła temat ogólny, bo te rzeczy, które są związane z wypaleniem, te stany stresu przewlekłego, chronicznego, o którym pani mówi, one się przytrafiają nie tylko mamom, ale każdej osobie, która jest w jakiś sposób przeforsowana. Tak? To może być też pracownik, który jest pracoholikiem, też będzie doznawał takich stanów. Także książka ma moim zdaniem taki bardziej uniwersalny charakter. I te rady, o których
pani
tutaj
wiedza
mówi.
Jest na ta pewno wiedza, uniwersalna. Tak. Natomiast książka ma bardzo wiele przykładów, bardzo wiele aspektów tego wypalenia. Także właściwie każda kobieta, która to czyta, w którymś momencie odnajduje, o, ja też tak miałam. I to jest bardzo wspierające. Bo dotychczas myślałam, byłam złą matką, jestem złą gospodynią domową, jestem źle zorganizowana, mam zły mózg, bo ciągle coś zapominam. Nie w tym kierunku. Tak się dzieje. Tak się dzieje u większości osób. Ale oczywiście pamiętajmy też, właśnie też mamy nie takie same dzieci. Są mamy, które przy dzieciach się zdążą wyspać, dziecko niczego nie zrzuca z półek, a jak się daje jeść, to otwiera buzię. I są dzieci, które robią dokładnie wszystko odwrotnie. Znaczy nie chcą spać, nie chcą jeść, rozwalają wszystko w mieszkaniu i głównie poruszają się w pionie, a nie w poziomie. Więc można na coś wlecieć, z czegoś spać, one na pewno to zrobią. I to jest zupełnie inna opieka nad dzieckiem, bo takie dziecko ostatnie, o którym mówię, to zastąpi czwórkę dzieci, które są takie właśnie spokojne. Ale czy to dobrze, czy to źle? Czy to dziecko będzie potem może bardzo niestandardowymi drogami chodziło? No, nacierpi się w szkole, ale może w życiu dużo osiągnie. Więc patrzmy na też pozytywne strony tego, jakie nasze dziecko jest i jacy my jesteśmy. Dawajmy sobie prawo do zmęczenia, do bycia wypaloną, wykończoną, zdenerwowaną. I wtedy szukajmy towarzystwa, współpracy, wioski, która wychowa nam dziecko. i prawa dla swojego odpoczynku, swojego czasu.
Właśnie to jest ważne. Ja kilka lat temu rozmawiałam z taką znakomitą pedagog, panią profesor Anną Brzezińską, i ona powiedziała, że matki mają problem z tym, ponieważ jak przychodzą dzieci na świat, im się wydaje, że one muszą być całe dla dziecka i nie mają prawa do siebie. I opowiadała mi o takiej mamie, która do niej przyszła i mówi, chodzę z córką na basen, ona pływa, ja siedzę tam za szybą i patrzę, ojej, jak ja bym sobie popływała. Na co profesor Brzezińska pyta, dlaczego pani nie pójdzie popływać? A ja bym tak mogła pójść popływać? A dlaczego nie? Kto panią wstrzymuje? Kto pani broni? No, nie wiem. I z takim zawieszeniem wyszła z tego gabinetu i profesor chciała w ten sposób pokazać, że matkom się wydaje, że jeżeli one będą robiły coś dla siebie, to w jakiś sposób, nie wiem, zdradzają dziecko, źle je wychowują. To się chyba już teraz zmienia na szczęście.
To się troszkę zmienia. Ja na ulicach ciągle widzę, właśnie wczoraj taką widziałam scenkę jakiegoś tatusia, który wyściskiwał dziecko i wycałowywał je dookoła, zanim położył do wózka. I myślę sobie, to jest też ogromna zmiana społeczna.
To jest ta wioska, prawda, która się dołącza do tego wychowania.
To się ta wioska dołącza, bo kiedyś tego nie było. To nie jest wstyd. Ludzie patrzą, dziecko całuje, tak? No jeszcze 50 lat temu to by było nie do przyjęcia. Wstyd dla mężczyzny okropny, jakby to powiedzieć, pod pantoflem, o takie jakieś. A dzisiaj nie. I ci tatusiowie noszą te dzieci na tych rękach i tulą i pieszczą i z wózkami w sobotę. Ile tych tatusiów idzie z wózkami po dwóch, po trzech? A mamy coś tam w domu sobie robią, a może poszły na gimnastykę. Nie wiem, jest coraz większa współpraca ze strony ojców. Ale mimo wszystko oni też często chodzą do pracy. Też tutaj jest bardzo ważne z mamami i babciami. My zaczynamy być zazdrosne o to, że potem dziecko biegnie szybciej do mamy, jak zobaczy nas dwie, niż do nas, że zaczyna do babci mówić mamo, że jest bardziej związane, że nie chce od babci wychodzić, jak my chcemy je wieczorem, wracając z pracy, zabrać do domu. Budzi to w nas ogromną zazdrość. No ale coś za coś. Druga rzecz, im więcej oddajemy dziecko komuś w ręce, tym bardziej ta osoba czuje się w prawie do dawania porad, mówienia nam różnych rzeczy, jak mamy dziecko wychowywać. No i trzeba to przełknąć. Ta osoba to robi z dobrej intencji, nie żeby się wywyższać i wykazywać, że jest lepszą matką dla naszego dziecka. Więc tutaj jest dużo rzeczy, które trzeba też dograć, ale mimo wszystko starajmy się korzystać z pomocy, jeżeli ktoś z tych dziadków, babć jest do tego chętny. I pozwólmy na to. I idźmy na manikir. I idźmy do fryzjera albo na basen.
Tak jest, pani doktor. Ja przypominam, że odwoływałyśmy się do książki Wypalona mama, Sheryl Ziegler. W tej książce dużo, dużo więcej. Bardzo ważna książka, myślę, na półce każdej mamy, która zwłaszcza ma małe dzieci. Bardzo dziękuję, pani doktor, za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy za tydzień o stałej porze. I z tego, co mi pani doktor szepnęła na ucho, to o nastolatkach będzie, tak?
O nastolatkach, tak. Trudny czas dojrzewania.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.